Oczywiście 8:19. Teraz już mam nadzieję się nie pomylę. Naszym gościem wywiadu wnet jest senator Piotr Łukasz Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Będziemy rozmawiać o propozycji, którą pan prezydent Andrzej Duda złożył 3 maja w czasie uroczystości z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Pan prezydent zaproponował i wyznaczył tak naprawdę termin w publicznym wystąpieniu referendum konstytucyjnego. To jest propozycja, która padła już rok temu i spotkała się z zimnym przyjęciem rządzącej partii. Dlaczego pan prezydent, pana zdaniem, ponowił ją tym razem?
Konsekwencja prezydenta odpowiada jego roli w państwie. Ma jednym słowem tym być, który jest strażnikiem konstytucji, ponieważ powszechnie wyrażana jest opinia odnośnie konieczności zweryfikowania sposobu funkcjonowania dotychczasowej konstytucji, a wiele jej rozwiązań zrodziło i konflikty, i zastrzeżenia, a poza tym pretendujemy do tego, żeby IV Rzeczpospolita, która rysuje nam się na horyzoncie jako cel ustrojowych zmian, miała nową konstytucję, a przynajmniej zmodyfikowaną konstytucję. W związku z tym jest to w pełni uzasadnione. Problemem był tylko termin, czy razem z wyborami samorządowymi, czy odrębnie. W tej sytuacji wydaje mi się, że stulecie odzyskania niepodległości i ponad 20 lat funkcjonowania aktualnej konstytucji jest elementem, który daje nam perspektywę tego, abyśmy się zastanowili nie tylko w gremiach ściśle fachowych paru profesorów, czy aktualnych posłów, senatorów, czy partii rządzących, ale całego narodu nad przede wszystkim weryfikacją funkcjonowania tej konstytucji, a dwa nad ewentualnymi kierunkami jej zmian.
No niemniej jednak referendum w czasie między 10 a 11 listopada wydaje się dosyć problematyczne, bo to będzie to stulecie niepodległości. Będziemy w podniosłym nastroju wspominać ludzi, którzy 100 lat temu, 4 pokolenia wcześniej zdobyli dla nas niepodległość, ale pan prezydent chce, byśmy przeprowadzili kampanię referendalną, gdzie wiadomo, są podzielone jednak zdania. Jedni chcą tak, drudzy chcą inaczej, trzeci zupełnie w inny sposób. Więc zamiast świętowania może być no, taka dyskusja, która niekoniecznie licuje z podniosłym nastrojem święta narodowego.
Sam sposób życia politycznego w Polsce nie licuje z godnością naszego narodu.
No, często widać, również ze zdrowym mamy rozsądkiem.
Targowice, mamy próbę ograniczenia suwerenności Polski przez organizację międzynarodową, jaką jest Unia Europejska. Mamy jednocześnie dzisiaj też bardzo podniosły nastrój, bo jednak jest to rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja i od niej trzeba by zacząć w ogóle przyglądanie się kierunkowi, w jakim powinna zmierzać Europa, dlatego że ta konstytucja ma ciągle rozwiązania wzorcowe, oczywiście w mutatis mutandis, w odpowiedniej proporcji do czasów, w których żyjemy. Natomiast na dyskusję o konstytucji, którą jedni machają, a my ją realizujemy, nigdy nie jest za późno. Ona jest ciągle żywą tkanką funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa. Wydaje mi się, że stulecie odzyskania niepodległości jest też dobrym momentem dla rozpoczęcia funkcjonowania przynajmniej w początkach IV Rzeczypospolitej wizji jak ma wyglądać jej ustrój i jak ma wyglądać konstytucja, która jest podstawą, nienaruszalną podstawą. Dzisiaj mamy dwa poglądy również w Unii Europejskiej i w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Poglądy, iż kraje posiadające swoją konstytucję winny inkorporować posłuszeństwo do niej wobec organów Unii Europejskiej. Myśmy się zrzekli części suwerenności, o czym się nie mówi na rzecz Unii Europejskiej. Chodzi o to, żeby ten proces zahamować właśnie zapisami w konstytucji. I tutaj ja optuję za nie tyle wprowadzaniem do konstytucji nowych zapisów dotyczących Unii Europejskiej, tylko wyeliminowaniem tych przepisów, które Unii Europejskiej dotyczą jako nadrzędnych w swoim wtórnym stanowieniu prawa wobec konstytucji polskiej. Wydaje mi się, że jest to potrzeba. Jest to potrzeba dzisiaj, na którą, jeżeli ją uświadomimy, wyrazi zgodę większość naszego społeczeństwa. Problem jest kiedy. No, czy to ma być tak, jak rzeczywiście z horyzontem, że im bliżej się do IV Rzeczypospolitej będziemy zbliżać, tym bardziej ona się będzie oddalać, bo w zasadzie dzisiejsza polityka, realpolitik prowadzona w związku z tym, że ekonomia określa tą politykę i kwestie budżetowe związane z trzymaniem nas na pewnej smyczy dotacji budżetowych z Unii Europejskiej. Ta dzisiejsza polityka nie może rezygnować z pryncypiów i wielu z nas odczuwa to, że te pryncypia polskiej suwerenności, niezależności, nadrzędności polskiej konstytucji powinny być bardzo silnie akcentowane. Najlepiej byłyby akcentowane, jeżeli to nie będą partie polityczne czy większość parlamentarna, tylko powie o tym naród. A jeżeli naród chce mieć kajdany zależności również i ograniczonej suwerenności, no to będzie wola narodu.
Jerzy Bielewicz, który jest w studiu, ma pytanie do pana senatora.
Słowa
bardzo proszę.
Pana senatora są oczywiście śpiewem na moje serce, miodem na moje serce. Jednak ten realpolitik, no chciałbym jednak widzieć zacieśnienie obozu władzy, czyli działań prezydenta i prawicy do momentu wyborów parlamentarnych. Ja marzę, żeby Zjednoczona Prawica osiągnęła ten próg, w którym będzie mogła przegłosować nową konstytucję. I wtedy to chyba będzie czas. Oczywiście w międzyczasie można rozmawiać nad kształtem tej nowej konstytucji, ale zakładając, że decyzje będą dopiero podjęte po wyborach parlamentarnych, kiedy tym celem powinna być większość parlamentarna, która daje możliwość przegłosowania nowej konstytucji, czyli 2/3 dla prawicy. To jest jakby rozsądny scenariusz. Natomiast ja się zgodzę tutaj właśnie z komentarzem, że 11 listopada nie powinniśmy się kłócić na temat przyszłej struktury przyszłej konstytucji.
Jedni postrzegają politykę jako kłótnię, inni postrzegają jako rozsądne szukanie większości wokół celów do akceptacji wspólnej. Ja nie postrzegam 11 listopada jako kłótni, bo to nie ma być akademia, to ma być dalszy krok na odzyskiwaniu niepodległości, która jest coraz bardziej zagrożona zewnętrzną interwencją, na razie ekonomiczną. To, co będzie wynikało z referendum, jaka będzie odpowiedź, będzie odpowiedzią jednocześnie na to, że wobec woli narodu kłócić się nie należy. Ja przypominam, oczywiście jest pewne ryzyko. Jest to ryzyko, że prezydent poniesie tutaj klęskę, tak jak generał de Gaulle, który odwoływał się w ramach Piątej Republiki do narodu i naród w pewnym momencie nie zaakceptował jego propozycji reformy państwa i de Gaulle odszedł. Ale odwoływał się do narodu, a nie tylko do gry partii politycznych. I wydaje mi się, że ten wzorzec generała de Gaulle'a tutaj jest zagrożeniem jednocześnie i dla prezydenta. No, jeżeli referendum będzie miało frekwencję, tak jak no, na pewno nie takie jak za prezydenta Komorowskiego 7%, a ono było w innych warunkach i dla politycznej, doraźnej, krótkowzrocznej gry zrobione. Jeżeli prezydent w swoich propozycjach referendalnych otrzyma bardzo niskie zainteresowanie samą konstytucją, to znaczy, że narodowi się podoba bardzo ta zależność od Unii Europejskiej i rozwiązania tej konstytucji i nie należy tego ruszać, ale też będzie to dla nas wszystkich odpowiedź i jakiś drogowskaz dla partii politycznej i dla większości Zjednoczonej Prawicy, bo partie partiami. Cieszę się i chciałbym, żebyśmy mieli większość konstytucyjną, ale po to, żeby ją uzyskać, trzeba najpierw się dowiedzieć, jaki jest zakres świadomości społecznej i w jakim zakresie dzisiejsza targowica potrafi zjednoczyć siły przeciwko referendum, przeciwko Zjednoczonej Prawicy. I to jest pewien papierek lakmusowy tego, czy jesteśmy gotowi do zmian, czy nie.
Tutaj jest jeszcze kwestia podziałów wewnątrz obozu dobrej zmiany. Czy pan prezydent zdoła przekonać znaczącą część tego obozu do poparcia swojego referendum konstytucyjnego? Bo wiemy, że Senat tych pytań referendalnych, które zostaną postawione we wniosku prezydenta, nie może zmienić. Może tylko przegłosować na tak albo na nie. I to jest niebezpieczny moment, prawda? Kiedy wewnątrz obozu władzy, ludzi z tych samych środowisk, z bardzo bliskimi poglądami na większość spraw, które są w Polsce, no przecież nie ze wszystkimi, bo takiej fizycznie możliwości nie ma, dochodzi do tego typu ostrego zagrania, gdzie się wykłada karty na stół i mówi, a teraz wyłóżcie swoje.
Akurat rozmawiacie państwo i panowie z osobą, która w dużej mierze doprowadziła do referendum w niesprzyjających okolicznościach wrażego obcego Senatu w latach 97, to było w 95 roku, kiedy to 12 senatorów zainicjowało jeszcze wobec odchodzącego prezydenta Lecha Wałęsy referendum narodowe w sprawie powszechnego uwłaszczenia. To referendum początkowo Senat odrzucił pytania prezydenta i wtedy nastąpiło ze strony pewnej gry tych 12 senatorów Solidarności Obozu Niepodległościowego gra z PSL-em, który w nieoficjalnych rozmowach uzgodnił treść pytań z prezydentem i referendum się odbyło. Prowadziłem wtedy kampanię cało informacyjną. SLD było przeciwko, za tym referendum. Wygraliśmy to referendum. Tylko nie było 50% głosujących. To jest problem też zmiany konstytucji i zmiany w zakresie tym, kiedy referendum ma być ważne, czy tylko jak 50% uprawnionych, ponad 50% się wypowie, czy mniej. I wygraliśmy. Proszę pamiętać, że za tym powszechnym uwłaszczeniem głosowało więcej osób w liczbach bezwzględnych niż za aktualną konstytucją, której tam tego progu nie utrzymywano na zasadzie prawa specjalnego uchylającego te 50%. W związku z tym natychmiast reakcja była w stosunku i do niepokornego Senatu wobec partii politycznych rządzących i wyniku referendum i przykryto to złodziejską tak zwanej PPP, program powszechnej prywatyzacji, który za cenę przywilejów ekonomicznych scalał do prywatyzacji podmioty gospodarcze i później za bezcen wyprzedawał, emitując świadectwa udziałowe, o których nikt już dzisiaj nie pamięta, bo to była lipa.
Ale ci, co się na tym obłowili, to się obłowili.
A, no właśnie, więc ale myśmy wygrali referendum, które zostało przykryte tym propagandowo.
Mam jeszcze jedno pytanie. Powoli
to referendum z Senatem należy uzgodnić, a jeżeli będzie dyrektywa polityczna dzisiaj osób decydujących w zapleczu Zjednoczonej Prawicy o tym, że referendum ma nie być, No to będzie konflikt oczywiście, no ale my i tak będziemy na to Zjednoczoną Prawicę głosować, bo nie mamy nikogo lepszego, kto reprezentowałby dzisiaj nasze interesy.
Ja osobiście widzę same złe wyjścia, to znaczy wyjście pierwsze, że będzie zgoda na referendum, ale skończy się ono brakiem większości, która stanowi, że ona będzie ważna, to będzie powód do ataku i na pana prezydenta, i na rządzącą prawicę, i na obóz dobrej zmiany. Złym wyjściem jest odrzucenie przez Senat wniosku prezydenta, bo znowu powoduje podziały. No, szczerze mówiąc, chciałbym znaleźć coś dobrego. Panie senatorze, jeszcze jedno pytanie troszkę z innej beczki. Rocznica stulecia niepodległości Polski i co kilka tygodni, praktycznie co miesiąc mamy antypolską aferę na Zachodzie. Zaczęło się równo od 11 listopada 2017 roku, kiedy to lewicowe media, właściwie niechętne, ale nie patrzyliśmy wtedy na nie jako na antypolskie, zobaczyły 60 tysięcy faszystów maszerujących po Warszawie i co miesiąc, co kilka tygodni wybucha coś, co jest niewyobrażalne wobec naszego kraju jeszcze kilka tygodni temu. To ma też taki trochę szerszy związek, mówiący o tym, że ta nasza niepodległość odzyskana 100 lat temu wcale nie jest taka pewna.
Niepodległość nasza jest pewna, bo jest w nas. Natomiast w sposób odpowiedzi na te ataki, które zaczynają być zmasowane i z różnych stron organizowane, nie będę dociekał teraz źródeł, bo nie mamy na to czasu, a zresztą ten temat jest rozważany wielokrotnie i wielostronnie. Reakcja powinna być zdecydowana, reakcja zarówno dyplomatyczna, jak i indywidualna i wydaje mi się, że Fundacja Obrony Dobrego Imienia jest już dzisiaj za słaba na to. Działania dyplomacji, konsulatów polskich i indywidualnych obywateli powinny być wspierane przez zarówno Ministerstwo Sprawiedliwości, jak i przez rząd, dlatego że mamy obowiązek dawać obywatelom, którzy chcą skarżyć się na to, że idąc w Marszu Niepodległości są nazywani przez wysokich funkcjonariuszy międzynarodowych organizacji faszystami, powinni indywidualnie składać i być wspierani i finansowo, i wzorcami pozwów, nie tylko w Polsce, ale i za granicą, powinni być bardziej wspierani w walce o naszą godność i prawdę w życiu, nie tylko dzisiejszym, ale też i na przyszłość, w skutkach tego, jak dalece potrafimy bronić naszej godności, suwerenności, prawdy w świecie, który usiłuje dzisiaj znowu w celach czasem merkantylnych i z reguły prowokujących nas zhołdować i znowu uczynić wasalnym państwem wobec interesów albo ekonomicznych międzynarodowych, albo politycznych międzynarodowych, albo pewnych grup, które usiłują ciągle odegrać się na Polsce za swoje własne winy.
A dla państwa zostawiamy odszyfrowanie, kogo i jakie grupy pan senator Piotr Łukasz Andrzejewski miał na myśli. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten wywiad.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam, miłego dnia i hartu i odpowiedzialności. Nie bójmy się, przede wszystkim nie tylko to, co mówił Ojciec Święty. Nie bójmy się nie tylko w życiu osobistym, ale i w życiu politycznym reprezentować to, co co czujemy i co uważamy za najważniejsze pryncypium naszej niepodległości.
Bardzo serdecznie dziękujemy. 8.43, poranek wnet, wita państwa bardzo serdecznie. W Radiu Wnet kolejny gość, pan Paweł Grabowski, poseł Kukiz 15. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pan wypoczęty, odstresowany.
Tak, tak, w pewnym sensie tak. Ja majówkę, w czasie majówki łączyłem pracę i obowiązki poselskie z wypoczynkiem, tak to się udało zrobić.
Jak się udało?
Udało się fajnie to wymiksować, że faktycznie...
Traci, albo traci pracę, albo tracą obowiązki.
Nie, no tutaj przede wszystkim dla mnie ważne było to, żeby wykorzystać ten czas i spędzić go trochę z rodziną, ponieważ jak jest pęd straszliwy w czasie normalnej pracy, co prawda te posiedzenia mamy teraz trochę rzadziej, bo co 3 tygodnie, ale z drugiej strony to jest też okazja i możliwość do tego, żeby trochę podziałać w terenie, a idą wybory samorządowe, więc faktycznie mam więcej czasu na to, żeby, no jestem pełnomocnikiem KIS-15 na województwo opolskie, dolnośląskie, 2 województwa to 4 okręgi, duży obszar, dużo, dużo do ogarniania, także staram się w miarę mądrze to wykorzystywać, także jestem zadowolony po tej majówce, naładowany energią i przede wszystkim no, też nieco stęskniony za Sejmem, bo już dawno nie było posiedzenia Sejmu, zwłaszcza tu też w kontekście protestu osób niepełnosprawnych, które od 20 dni oczekują na przyjęcie stosownych rozwiązań prawnych, no ma być na tym posiedzeniu.
Różnimy, bo ja jakoś do posiedzeń Sejmu nie tęsknię, tudzież do informacji, co się dzieje na korytarzach sejmowych.
Nie, ale czasem, panie redaktorze, jednak posiedzenia są potrzebne, bo czasem można przyjąć, czasem przyjmuje się takie rozwiązania prawne, właśnie niestety z naciskiem na słowo czasem. Czasem przejmuje się potrzebne, porządne, przyzwoite rozwiązania prawne. Niestety w znacznej mierze praca Sejmu opiera się na poprawianiu tego, co wcześniej
spróbuję
poprawiano.
Spróbuję nawiązać do poprzedniej rozmowy. Pan by zalecał panu prezydentowi zwołanie referendum w sprawie tego, czy Polacy chcą nowej konstytucji, czy nie chcą, właśnie na 10-11 listopada?
No, jeśli chodzi o referendum, to absolutnie tak. Jeżeli chodzi o tę datę, 10-11 listopada, no ja się zastanawiałem nad tym, kiedy jeszcze była na stole propozycja tylko 11 listopada, no to faktycznie mało fortunna propozycja z tego względu, że mówiąc tak górnolotnie, no z jednej strony absolutnie niesamowita rocznica, setna rocznica odzyskania niepodległości. Z drugiej strony tak bardziej przyziemnie. Wiem, że wielu Polaków przyjedzie tego dnia do Warszawy. Poświęcą na to cały dzień i nie mieliby możliwości wzięcia udziału w tym referendum. Zwłaszcza ci by nie mieli możliwości i okazji udziału, ci, którzy by przyszli na to referendum. Ci, którym zależy na Polsce, na pomyślnym losie naszej ojczyzny i na tym, żeby w Polsce w końcu, żeby było normalnie. Natomiast tutaj ciekawa metoda, czyli rozszerzenie na 2 dni. 10-11 mi się wydaje, że to jest jakiś kompromis, który ma tutaj szansę przetrwać. Chociaż no też z drugiej strony mówi się o tym, że mają być wybory samorządowe, 2 tury i później w następnym tygodniu referendum, więc wejdziemy w taki miesiąc wyborczy. To też nie pamiętam, żeby taka sytuacja miała miejsce, ale panie redaktorze, rzecz najistotniejsza, to jest też kwestia frekwencji podnoszona, czyli bo jest też taki pomysł, żeby połączyć to referendum z wyborami samorządowymi. No, jest to jakieś rozwiązanie, natomiast to referendum, ono ma o tyle szczególne znaczenie, że dotyczy szczególnie istotnej kwestii najwyższej wagi, czyli naszej konstytucji, która no... Co tu dużo mówić, no, konstytucja, którą mamy dzisiaj, napisana przez komunistów po to, żeby Polacy się ze sobą pożarli, pogryźli, pokłócili.
Żeby mieli rząd, który nie będzie mógł podjąć żadnej akcji, no to wzajemnie kasują się wpływy
dokładnie.
Rządu i prezydenta.
Czyli dwuwładza w władzy wykonawczej, sytuacja, która jest, no to pokazuje
konflikty. Kwestia, kto rządzi
wojskiem,
mieliśmy na początku w zeszłym roku, prawda?
Bardzo dokładnie.
Wybitnie pokazana, czy ten, kto podejmuje odpowiedzialność, czy ten, kto mianuje sobie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
Ale spójrzmy też jeszcze wcześniej. Przecież były te słynne kłótnie między Dużym Małym Pałacem, między świętej pamięci prezydentem Kaczyńskim, a Donaldem Tuskiem.
Mówiło się, że to jest stały element wpisany w konstytucję, w państwo
polskie. No konflikt, tak? Czyli konfliktowanie. Inna kwestia jest taka, chociażby niejasność, nieprecyzyjność zapisów konstytucji. To, że w zasadzie każdy może sobie zinterpretować ją jak chce i ja mam takie wrażenie, że żyjemy dzisiaj w takim ustroju, w którym ten, kto głośniej krzyczy, ten zdaje się mieć rację w powszechnym odbiorze. No tak nie może być. No, konstytucja musi być napisana w sposób jasny i prosty. Ale, panie redaktorze, korzystając z takiej no, swobody wypowiedzi w Radiu Wnet, zastanawiamy się, co można najistotniejszego powiedzieć o tym referendum. O co zapytać? to przede wszystkim powinno, czy takie pytanie pewnie nie padnie, ale powinniśmy zapytać, czy Polacy są zadowoleni z Polski, z władzy dzisiejszej.
I dlaczego... Polska to obowiązek, szanowny panie pośle. Tak, ale tutaj nie ma co być zadowolonym albo niezadowolonym, bo dlatego sobie od razu... Polski na inną Polskę nie zmienimy.
No, Polska jest matką i Polska jest matką i jej matka jest jedna, jedyna i jej się nie można podmienić. Natomiast mam tutaj na myśli Polskę jako tą sferę instytucjonalną. Sposób, czy ustrój, tak? To, w jaki sposób władza funkcjonuje w Polsce. Te ciągłe awantury, dążenie do zabetonowania tej sceny pomiędzy dwoma obozami, które tak naprawdę są zorientowane tylko i wyłącznie na wzajemną walkę ze sobą, przede wszystkim, a przy okazji jeszcze, żeby gdzieś tam obywatelom czasem lepiej coś, nieco poprawić byt. Ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Kwestia frekwencji.
Powiedział pan diagnozę, z którą powinienem teraz dyskutować, ale tylko zaznaczę, że z tą tezą bym dyskutował.
No, ale kwestia frekwencji, bo było ostatnio referendum w 2015 roku z bardzo niską frekwencją. I proszę zauważyć, sytuacja jest taka, że gdyby, bo dzisiaj mamy ten próg frekwencyjny na poziomie 50%. Nawet konstytucja dzisiaj obowiązująca została przyjęta w referendum, w którym ten próg nie został przekroczony. Więc można mieć wątpliwości, czy ona jest w ogóle legalna. No ale to już zostawmy te dywagacje na inny czas. Ale gdyby nie było tego progu, albo gdyby on był dużo niższy i gdyby referendum nie miało charakteru opiniodawczego czy konsultacyjnego, tylko było wiążące, wówczas nastąpiłaby mobilizacja po stronie zarówno tych, którzy chcą utrzymania status quo, czyli tych, którym jest wygodnie, żeby Polacy byli ze sobą pokłóceni, żeby władza była, żeby władza sama siebie hamowała, tak? Mówimy tu o tym podziale władzy wykonawczej na władzę prezydenta i władzę rządu. I gdyby nie było tego progu, to w takiej sytuacji następowałaby mobilizacja w tym sensie, że zarówno zwolennicy obu opcji, czyli i zmiany, i utrzymania status quo, no jednak w jakiś sposób chcieliby i kontaktowaliby się z obywatelami, tłumaczyliby im. Natomiast dzisiaj mamy sytuację taką, w której część polityków, czy część pewnych środowisk, czy obozów politycznych, którym zależy na utrzymaniu status quo, po prostu mówią, nie idźcie na referendum, albo przemilczmy to. I tu właśnie najlepszy przykład tego referendum z 2015 roku. Bo o co tam pytano?
W 2014 referendum w sprawie 13, w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz. Też tak mówiono. Samo zostało załatwione.
Nie idźcie, bo nie ma potrzeby. I to jest ciekawe. Referendum, instytucja demokracji bezpośredniej. No jeżeli jakaś partia, tu już konkretnie Platforma, ma to określenie obywatelska, to powinna odnosić się do głosu obywateli. Ale, bo muszę dokończyć myśl. I teraz referendum w 2015 roku. O co są pytania? O kasę? O sposób wyboru posłów? I trzecie pytanie, to mi umknęło, ale dwa istotne pytania, czyli czy partie mają być finansowane z budżetu państwa, czy Polacy tego chcą? I dwa, czy mają być posłowie wybierani w takich gromadach zwanych okręgami wyborczymi, czy mają być posłowie na takiej zasadzie, powiedzmy, jeden poseł z jednego powiatu dla swojej małej ojczyzny? Oba rozwiązania skrajnie niekorzystne dla obecnego systemu, dla partii, które się zagnieździły i przyzwyczaiły do funkcjonowania w takich warunkach, jak to jest dzisiaj, wygodnych, powiedzmy, ale zresztą bardzo dla nich.
Jednomandatowe okręgi wyborcze mają swoje zalety, o których pan oczywiście będzie mówił, ale mają też swoje wady, o których będą mówić ci, którzy będą krytykować to rozwiązanie, zwłaszcza w jego ideologicznej formie, bo no jednomandatowe okręgi wyborcze mamy na Ukrainie, która no, być może jest wzorem demokracji, aczkolwiek mi nic o tym nic nie wiadomo.
No widzi pan, i tu wchodzimy w tą polemikę, tylko wchodzimy w nią gdzieś powiedzmy 2,5 roku za późno, tak? A nie musieliśmy w nią wchodzić, albo przeciwnicy na przykład JOW-ów nie musieli w nią wchodzić przed referendum tym, które było we wrześniu 2015 roku, ponieważ wiedzieli, że jeżeli będą milczeć, nie będą brali udziału w tej dyskusji czy debacie, nie muszą przekonywać, to i tak nie przejdzie, prawda? I tak samo jest z finansowaniem partii z budżetu państwa. Jeżeli partie, jest to nie na rękę partiom, żeby zabrać im pieniądze na funkcjonowanie swobodne, na garnitury, tam ośmiorniczki, cygara, bo na to te pieniądze też szły, co było wykazywane wielokrotnie. To w takiej sytuacji co się robi? Przemilczeć. Nie będzie frekwencji, to nic się nie zmieni. A gdyby nie było tego progu frekwencyjnego, to wówczas ci, którzy chcieliby utrzymania, finansowania na garnitury, na cygara, na ośmiorniczki, to chodziliby i mówili, jak to jest bardzo potrzebne to finansowanie.
Szanowny pan poseł na pewno słyszał o postaci demagog, która właśnie używa takich argumentów, że finansowanie partii to nie na działalność, na składki, na kontakt z na nie, przejazdy, na biura tylko na ośmiorniczki, biura i garnitur. Z drugiej strony poseł powinien mieć garnitur, bo no, nie chciałbym posła, który by przychodził do mnie w jakiejś brudnej koszuli i w łapciach.
Ja dzisiaj jestem bez garnituru, bo jest ciepło.
Ale ma pan koszulę od garnituru, więc tak. Jest pan tutaj usprawiedliwiony.
Ale panie doktorze, właśnie widzi pan, co jest istotne. Ja owszem, podałem tutaj tą jedną stronę medalu, czyli te cygara i tak dalej, te garnitury, ale z drugiej strony oczywiście partie polityczne też zatrudniają na przykład swoich pracowników. I proszę bardzo, i teraz mamy tutaj właśnie uczciwą debatę. Ja podaję jedne przykłady, które są prawdziwe, pan podaje kontrprzykłady, które też są prawdziwe i buduje się pełny obraz rzeczywistości.
Bo to jest rzeczywiście coś, co nam w Polsce brakuje, że brakuje nam debaty polegającej na merytorycznym omawianiu poszczególnych elementów, no ale jakby o ile Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która ma swój program, ten program jest opublikowany, można sobie przeczytać, można dyskutować, w jakim stopniu on jest realizowany, w jakim nie, w jakim stopniu są postulaty, na ile są one osadzone w rzeczywistości, nie, są fantastyczne, no i tak dalej, i tak dalej. O tyle partie opozycyjne mają wyłącznie jeden postulat, zabrać PiS-owi władzę.
No tak, tak.
I na tym się kończy cała ich retoryka, no wszystkie pomysły polityczne. A na przykład temat rzeczywiście, czy Polska, nie wiem, wzorem Szwajcarii nie powinna odwoływać się w większym stopniu do referendum. Decyzje, które publiczne, w których jest, nie wiem, na poziomie państwa 20 milionów, no istotne, na poziomie gminy milion, muszą być zatwierdzone referendum zainteresowanych ludzi. I to referendum może być przeprowadzone na 1000 różnych sposobów.
I widzi pan,
łącznie
panie,
z aplikacją internetową jakąś
można,
tam.
Tak, e-voting wprowadzić i wówczas nie będzie problemu z frekwencją, z demokracją. Tylko, widzi pan, tutaj pan dotknął bardzo istotnej rzeczy, świadomie lub nieświadomie. Gdyby wprowadzić e-voting...
Nieświadomie, jeżeli coś ważnego powiedziałem, to na 100%
ale proszę zobaczyć, gdyby wprowadzić e-voting, to okazałoby się, że w Polsce decydowaliby obywatele, a nie politycy. A to jest nie na rękę politykom. To jest raz. Dwa. Ale jeszcze muszę powrócić do jednej rzeczy, którą pan tutaj podniósł, że jest ten obóz PiS i antyPiS. No właśnie, a dlaczego jest obóz antyPiS? Bo oni nie muszą proponować nic konstruktywnego, bo nie jest w interesie tej opozycji tak zwanej antypisowej, nie jest w ich interesie, nie mają potrzeby, żeby przedstawiać jakąkolwiek konstruktywną propozycję, ponieważ nie ma w ich optyce, ale co więcej, ten system, w którym dzisiaj funkcjonujemy, generowany przez Konstytucję z 97 roku, on właśnie nie tworzy pełnej debaty. Nie ma tutaj wymogu, żeby były dwie strony medalu przedstawione. Tak jak przed chwilą żeśmy rozmawiali o finansowaniu partii politycznych, czyli jest to nieuczciwe. Nie ma potrzeby do tego, żeby przedstawić... To jest właśnie i dlatego jest potrzebna zmiana konstytucji, dlatego jest potrzebne zniesienie tego progu referendalnego, żeby nastąpiła w końcu uczciwa debata, ale podmiotowe potraktowanie
ciężko z tą uczciwą
obywateli.
Debatą, bo widzimy różnego rodzaju programy publicystyczne, nawet w stacjach telewizyjnych, których się nie da oglądać, bo politycy wyszkoleni w erystyce nawet nie usiłują dyskutować o prawdziwych problemach, tylko usiłują sobie nawzajem udowodnić, że mają rację za pomocą sztuczek erystycznych albo zwykłego nakrzyczenia na przeciwnika.
Erystyka jest niemal tak stara jak sama polityka. Natomiast ja zwracam uwagę tutaj na jedną istotną rzecz, czyli właśnie uczciwość debaty, pełny obraz debaty, przedstawianie obu stron, konfliktowanie różnych poglądów, różnych zdań, po to, żeby obywatele jako ten czynnik sprawczy, no bo przypomnę, w Konstytucji tą, którą mamy, którą krytykuję, ale która ma też pewne rozwiązania i zapisy dobre, bo to są po prostu jakiś taki pewien standard demokratyczny jednak, że jest napisane, że władza w Polsce należy do narodu, który może sprawować tą władzę albo bezpośrednio, albo za pośrednictwem swoich przedstawicieli. No z tym bezpośrednim sprawowaniem władzy przez naród to jest kiepsko. Ale dlaczego jest kiepsko? No bo tak jak przed chwilą powiedziałem, jeżeli ktoś już dochodzi bliżej, jak to się mówi, tego żłoba, to już nie chce dopuścić obywateli, żeby obywatel decydował, czy ma przy tym żłobie być, czy nie być. I to jest tym wszystkim najgorsze, że nie jest na rękę politykom zmiana tego systemu i to jest właśnie też coś, co wyróżnia nas jako Kukiz 15 na scenie politycznej.
Pan używa takich sformułowań, które mnie irytują.
Które?
Denerwuje mnie mówienie o służbie publicznej jako o dostępie do żłoba, bo dowodzi to, że oczywiście są politycy, którzy tak to traktują, ale zakładam, że norma jest jednak inna.
No to inaczej
powiem. Idzie się do służby społeczeństwu po to, by z jakichś powodów patriotycznych, a nie dlatego, że tu jest żłób, do którego jest ciągle dokładane.
To inaczej, żeby to zakończyć inaczej. Otóż w orkiestrach, to będzie na pewno ładniejsze porównanie, w orkiestrach zawsze są ci, którzy grają i jest ten, który dyryguje. Jeżeli ktoś ma chęć dyrygować i staje się dyrygentem i czerpie z tego ogromną radość i przyjemność, to nie chce, żeby jakiś tam skrzypek, muzyk inny zastąpił go na tym miejscu, bo on wtedy jest w tym głównym punkcie, na niego padają światła, wszyscy go podziwiają i jemu się bije brawo.
Pan poseł oczywiście może wyobrazić sobie koncert symfoniczny orkiestry złożonej z 40 dyrygentów. Pytanie, czy coś byłoby słychać?
No nie byłoby słychać, ale mówimy tutaj o jednym dyrygencie. Jeżeli ktoś w tym blichtrze dyrygowania już jest, to chce przy tym najczęściej pozostać.
Ludzie mają różne zdolności, są ludzie, którzy mają zdolności przywódcze. Są ludzie, którzy na przykład tak jak tutaj ja, kiedy byłem zastępowym zastępu harcerskiego i obdarzono mnie trudnym zadaniem wykopania latryny, no to ja ją kopałem, a chłopcy stali sobie wokół. Więc ewidentnie
jeżeli
na zastępowego się nie nadawało.
Ale jeszcze wracając do kwestii dyrygenta. Gdybyśmy na przykład ustalili sobie, mielibyśmy swoją filharmonię i ustalilibyśmy, że co miesiąc mamy prawo zmienić dyrygenta. Ale w pewnym momencie któryś z dyrygentów tak by mu się to spodobało, że powiedziałby, kurczę, ja bym już tym dyrygentem chciał być do końca życia. I wtedy on by poprzekonywał tych muzyków z orkiestry do takiej zmiany systemu, takiej zmiany przepisów, żeby on już przy tym dyrygowaniu pozostał do końca. No i niestety taką sytuację mamy właśnie w Polsce, gdzie w znacznej mierze bardzo wielu polityków od wielu, wielu, wielu lat, czy nawet wielunastu, czy dziesięciu, gdzieś przy tym głównym stanowisku dyrygowania stoi, a obywatele obywatele często słyszą muzykę, która bardziej razi ich uszy niż cieszy.
Marek Wróbel, republikanin, zauważył taką dziurę w politykach między 40. którymś a 50. którymś rokiem życia. Wzięło się to stąd, że na początku transformacji, kiedy ci ludzie mieli 20 parę lat, to powiedziano im, że polityka jest brudna, nie warto się nią zajmować, są tutaj inni. No i w związku z tym faktycznie w polityce są te same twarze, co na początku lat 90., przynajmniej w ogromnej większości. A dla nas niezwykle ważną rzeczą jest też sposób kształtowania liderów. To mieli starożytni Rzymianie, także nie można było osiągnąć pewnego stopnia administracyjnego bez zrobienia poprzedniego urzędu. Tak? Więc nie było szansy, że ktoś kompletnie niedoświadczony, bez żadnych relacji, bez żadnej sprawdzenia, jak on sobie radzi, nagle startował na prezydenta, czy tam wtedy konsula i nim zostawał. Ale to jest sprawa na zupełnie inną, ciekawą dyskusję. Pan Paweł Grabowski, poseł Kukiz 15, zaczyna swój tydzień pracy i życzymy sukcesów.
Zaczynają to pisać maturzyści, dzisiaj matury z matematyki, więc powodzenia, trzymam kciuki. Godzina chwila po 9, więc właśnie w tym momencie chyba w stresie otwierają karty egzaminacyjne. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Są doskonale przygotowani, świetnie im pójdzie.
No mam nadzieję, trzymam kciuki.
Matematyka jest prosta. Dziękujemy.
Bardzo dziękuję. Słonecznego dnia, dobrego życzę.
Państwu również.